podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Women Update, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Future Colors, Szkoła Kompetencji Cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Chacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Women Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. W tym odcinku rozmawiam z Agnieszką Pietrzak, menedżerką do spraw współpracy technologicznej w Huawei. Agnieszka na co dzień jest odpowiedzialna za współpracę z uczelniami oraz startupami z Europy Środkowo-Wschodniej. A konkretnie pomaga im przejść wyboistą drogę od innowacyjnego pomysłu aż do jego wdrożenia na rynek. Na czym dokładnie polega jej praca? Jak zaplanować swoją karierę w podobnym zawodzie? Zapraszam do wysłuchania tej inspirującej rozmowy. Agnieszko, co odpowiadasz, kiedy ktoś cię zapyta, jaki jest twój zawód?
Trudne pytanie i tak naprawdę trudno na nie odpowiedzieć, ponieważ z wykształcenia jestem i humanistą, i osobą, która zajmuje się nowymi technologiami, ale też geografem, więc tak naprawdę miks bardzo duży. To, co robię w tej chwili, to praca z innowacjami, zarządzanie innowacjami, praca ze startupami i z projektami badawczo-rozwojowymi. Więc jeśli chodzi o nazwanie tego, jaki jest mój zawód? Chyba menadżer do spraw innowacji. Może Technology Cooperation Manager, czyli stanowisko, które w tej chwili piastuję w Huawei. Nie jest mi łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Też wydaje mi się, że to jest dziedzina, w której tak naprawdę nie ma łatwych odpowiedzi i w której pewne rzeczy się tak bardzo mocno przenikają, że tych odpowiedzi nawet chyba nie warto szukać.
Gdybym nazwała Cię tak w dwóch słowach ambasadorką innowacji, to miałabym rację?
Troszeczkę tak, ale troszeczkę też ja tą swoją rolę widzę jako takiego poszukiwacza czy poszukiwaczki innowacji. Z jednej strony to, co w tej chwili robię, to łączenie innowacji w ramach firmy, w ramach Huawei'a, czyli mojego obecnego pracodawcy, z tym środowiskiem innowacji lokalnym z obszaru, za który odpowiadam. Z jednej strony bycie ambasadorką, ale z drugiej strony też bycie jakby takim poszukiwaczem czy kimś, kto realizuje pewnego rodzaju scouting rozwiązań, które są interesujące dla firmy.
Co na co dzień w takim razie robi ambasadorka innowacji?
Największą częścią moich zadań jest wiedza na temat tego, co się dzieje, na temat trendów, na temat zmian, na temat tego, jakie elementy, jakie aspekty będą interesujące w przyszłości. To polega na tym, że biorę udział w różnego rodzaju konferencjach, eventach, projektach. Rozmawiam też z naszymi partnerami, z którymi współpracujemy, z którymi razem realizujemy projekty. Również wspieram w ramach firmy realizację i pozyskiwanie środków na projekty badawczo-rozwojowe, chociażby w ramach programu Horyzont. Ale też jestem swego rodzaju pomostem pomiędzy firmą, działami technicznymi w firmie, a tym środowiskiem zewnętrznym, czyli startupami i uczelniami. Każda duża firma realizuje bardzo wiele projektów, bardzo wiele tematów. Specyfika R&D i działalności badawczo-rozwojowej polega na tym, że te tematy się bardzo mocno przenikają. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie wszystkie kompetencje są w firmie i tak naprawdę też nie wszystkie kompetencje muszą być. Rzeczywistość zmienia się tak szybko, że trudno jest zbudować zespoły, które będą wiedziały wszystko. Dlatego często duże firmy sięgają po wiedzę naukowców, sięgają po rozwiązania, które zbudowały startupy. I to jest naturalny trend, który wpisuje się też w moje personalne zainteresowanie.
Jak zaczęłaś w ogóle twoja pasja, czy też twoje zainteresowanie tym obszarem? Bo to nie jest wcale taki oczywisty kierunek.
Moja ścieżka była troszeczkę zawiła, jeśli chodzi o znalezienie się w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. Moim pierwszym pomysłem na życie było zostanie naukowcem. I nawet zaczęłam studia doktoranckie, skończyłam je, doktoratu nie obroniłam, natomiast w trakcie tych studiów doktoranckich byłam zaangażowana w wiele projektów badawczo-rozwojowych.
To była geofizyka, tak? Dobrze pamiętam.
Tak, Instytut Geofizyki i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Natomiast to, czym ja się zajmowałam...
Cokolwiek geofizyka znaczy.
To, czym ja się zajmowałam, to były tak naprawdę systemy informatyczne do monitorowania różnych zjawisk geograficznych, w tym zdjęcia satelitarne. Więc te kilkanaście lat temu to rzeczywiście było coś, co było ogromną nowością i tak naprawdę w Polsce niewiele osób i instytucji się tym zajmowało, więc naprawdę było to ciekawe i niezwykle pouczające. Ale to, co mi dały studia doktoranckie, to też taką chęć i potrzebę jakby ciągłego rozwijania, ciągłego uczenia się. I te projekty, to były głównie projekty międzynarodowe, w których ja brałam udział i które pokazały mi, że można pewne rzeczy realizować, mimo tego, że nie ma się wszystkich kompetencji, że można współpracować z różnymi osobami, z różnymi instytucjami i na końcu jest ten efekt, którego byśmy sami nigdy nie osiągnęli. Więc taki szacunek, duża rola współpracy, pracy w zespole i wzajemnego jakby uzupełniania swoich kompetencji, to jest to, co na pewno z tego wyniosłam. Moja przygoda ze środowiskiem naukowym się skończyła, natomiast to zarządzanie projektami weszło mi w krew. Wychodziło mi to dobrze, lubiłam to robić, więc kolejnym krokiem było zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi na uczelni. No i tutaj też szereg elementów, które mogłam wykorzystać z moich poprzednich doświadczeń, co było bardzo fajne. Zbudowałam biuro, które świetnie działało, miałam cudowny zespół, który nadal gdzieś tam jest w moim sercu i nadal się kontaktujemy. W ramach projektów, w których brałam udział, też nawiązałam pewne relacje i te relacje przełożyły się na to, że w pewnym momencie Komisja Europejska zaprosiła mnie do oceny projektów innowacyjnych. Na początku to było takie, jak to? Ja przecież nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, przecież dlaczego oni chcą, żebym ja im pomagała oceniać i wybierać projekty, które są naprawdę na najwyższym poziomie. Jeżeli widzisz na liście osób, które są w tym samym panelu oceniającym projekty, profesorów z 30-letnim doświadczeniem, no to troszeczkę czujesz się, że tak powiem, no malutka przy tych osobach. Natomiast to, co mi wtedy powiedział jeden z oficerów projektowych, którego poznałam, to to, że Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby te projekty były oceniane przez różne osoby, które mają różne punkty widzenia, różne aspekty są dla nich istotne i to właśnie jest wartość. Także to nie jest tak, że projekty będą oceniać wyłącznie panowie w wieku 40+, którzy pracują naukowo nad danym zagadnieniem, albo panie, tak? Musi być ta różnorodność, muszą być te różne punkty widzenia i to właśnie decyduje o tym, że te innowacje są takie wyjątkowe, ponieważ te wszystkie aspekty są brane pod uwagę. W tej chwili moja współpraca z Komisją Europejską już się liczy w lata. Projekty się zmieniają, role się zmieniają, natomiast nadal to kontynuuję. W tej chwili głównie projekty startupowe i kontakty z małymi firmami, które chcą wdrażać innowacje przez siebie stworzone.
A skąd decyzja o przejściu do biznesu?
Dla mnie to była decyzja, która była oczywista, dlatego że to, co ja dostrzegłam pracując na uczelni, to to, że często pewne pomysły, pewne idee trafiają do szuflady i one nie przynoszą tak naprawdę żadnej realnej korzyści, nie mówię o korzyści biznesowej, ale chociażby korzyści społecznej. Po prostu nie są wdrażane, tak? Niezależnie od tego, jak jest świetny pomysł, jeżeli nikt go nie widzi, jeżeli nie ujrzą światła dziennego, to niestety nie ma z niego żadnego pożytku.
Czyli są niedotowane, niepromowane?
Często nie ma potrzeby wśród naukowców, żeby taki projekt wdrożyć, albo nie ma wiedzy, jak to zrobić i te próby, które są podejmowane, one są nieefektywne. W momencie, kiedy osoba, która nie ma określonej wiedzy, nie ma określonych umiejętności, próbuje wejść do świata biznesu, najczęściej kończy się to porażką, a jeżeli ktoś raz spotka się z taką porażką, no to nie spróbuje najczęściej po raz drugi. Więc tutaj jest kwestia tego, że pewnych kompetencji pozwalających na wdrożenie swoich pomysłów brakowało i to jest coś, co jest moim zdaniem niezwykle dużą bolączką naszych środowisk akademickich. W Stanach, w Finlandii to są rzeczy naturalne, których studenci uczą się w trakcie studiów, a wręcz w szkole średniej. W Polsce nie ma tego i nadal w niektórych środowiskach pokutuje przekonanie, że jeżeli nauka ma aspekt praktyczny, przestaje być nauką, co nie jest prawdą, bo projekty, z którymi ja chociażby w tej chwili pracuję w Huawei, one często bazują na bardzo dobrej jakości badaniach podstawowych. To, że w tej chwili jesteśmy w stanie na telefonie komórkowym wykonać zdjęcie, które ma ogromną rozdzielczość, to jest kwestia wysokiej klasy algorytmów i podstaw, których leży matematyka. Więc tutaj bez tej działalności naukowej absolutnie nie byłoby tych rzeczy, z których korzystamy i które w tej chwili są tak naprawdę dla nas rzeczą oczywistą.
Czy przejście do biznesu faktycznie pozwoliło ci zrobić to, czego ci brakowało, czyli, tak powiem, odsunąć tą szufladę?
Częściowo tak. Natomiast ja jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że w momencie, kiedy duża firma szuka do współpracy naukowców czy szuka do współpracy startupów, to jest sytuacja win-win. Obie strony korzystają. Korzysta duża firma, ponieważ dostaje kompetencje i rozwiązanie problemu czy wyzwania, które sobie postawiła, ale też korzystają naukowcy i korzystają startupy, bo otrzymują środki na rozwijanie tych swoich pomysłów. Więc to jest bardzo fajne współpraca.
A co cię najbardziej napędza?
To, że potrafię doprowadzić do końca rzeczy, które wydawały się nierealne w momencie, kiedy zaczynaliśmy o nich rozmawiać. Mówię o pomysłach, mówię też o tym, że można wprowadzić pewne zmiany w myśleniu. Duża firma potrafi dostrzec to, że pomysł dwóch, trzech osób może tak dużo zmienić w funkcjonowaniu firmy. Tak naprawdę dla naukowców i dla startupów taka duża firma ona może otworzyć pewne drzwi. Tutaj w przypadku startupów to jest głównie finansowanie, ale również możliwość wdrożenia ich produktów globalnie, co jest wręcz fenomenalnym rozwiązaniem dla niewielkich firm.
Agnieszka, to co mówisz brzmi fantastycznie. Czy jest jakiś taki projekt, przy którym ostatnio pracowałaś, którym mogłabyś się podzielić, który właśnie był przykładem takiego otwarcia szuflady?
Mogę tak naprawdę powiedzieć ogólnie o Huawei'u, bo jeśli chodzi o inwestycje w startupy, Huawei jest dość aktywny w Europie. Z jednej strony to jest jakby współpraca, gdzie działy badawczo-rozwojowe i biznes szukają do współpracy startupów z określonych obszarów tematycznych i to jest jeden wątek. Natomiast drugim wątkiem jest ogólnie wspieranie jakby tego środowiska startupowego i lokalnych innowacji. Tutaj w Polsce chociażby kilka miesięcy temu zakończył się projekt Huawei Startup Challenge, który był adresowany do startupów pozytywnego wpływu. Więc takich startupów, których rozwiązania mają na celu zmianę świata na lepszy z wykorzystaniem technologii. To były bardzo różne rozwiązania. Rozwiązanie, które wygrało, to było rozwiązanie, które proponowało specjalną nadstawkę do wózka inwalidzkiego, która pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne poruszanie się po schodach. Więc rzecz absolutnie niesamowita i tak naprawdę rewelacja. Taka, która zmieni, tak, rewelacja, która zmieni życie konkretnej osoby, tak? Mhm. Były również rozwiązania, chociażby aplikacje różnego rodzaju, więc tutaj naprawdę przykładów było sporo. W przypadku startupów to jest też troszeczkę tak, że bardzo istotne jest to, na kogo się trafi na danym momencie rozwoju tego pomysłu i to jest bardzo istotne, ponieważ startupom trudno jest dotrzeć do odpowiednich osób w dużych firmach. Z moich doświadczeń, z moich rozmów ze startupami wynika, że tak naprawdę spędzają mnóstwo czasu na tym, żeby dotrzeć do odpowiedniej osoby i nawiązać ten kontakt. A to wcale nie oznacza, że taki kontakt będzie sukcesem, bo dla korporacji często najistotniejszą kwestią jest nie to, jak to rozwiązanie jest świetne, natomiast to, jak ono wpisuje się... czy się sprzeda, jak ono bardzo wpisuje się w aktualne potrzeby firmy. W przypadku ICT trendy zmieniają się bardzo szybko. Ja mam ze swojej pracy kilkadziesiąt przykładów, gdzie rozwiązania czy pewne sposoby na rozwiązanie danego zagadnienia zmieniały się tak szybko, że coś niesamowitego. To naprawdę ten trend, który był w danym momencie za 3-4 miesiące był nieaktualny, więc to też jest kwestia tego, że startupy szybciej potrafią się adaptować. One w łatwiejszy sposób są w stanie tę ścieżkę ku nowym trendom pokonać. Stąd wydaje mi się, że to jest tak naprawdę naturalne, żeby duże firmy, duże korporacje współpracowały ze startupami. Obie strony mają z tego niesamowitą korzyść.
Masz bardzo ciekawy zawód, który polega z jednej strony na tropieniu trendów, z drugiej strony na możliwości wspierania projektów czy innowacyjnych, które normalnie trafiłyby być może do szuflady, jak sama powiedziałaś, a z drugiej strony projektów bardzo często, które zmieniają świat. Gdybyś miała poradzić osobom, które chciałyby być może pracować w takim zawodzie, jaka powinna być ich ścieżka kariery? Twoja była wyjątkowo nieoczywista. Myślę tutaj sobie chociażby o tym, że zaczęłaś jako naukowiec. W międzyczasie pojawiła się praca w biurze do spraw nawet przestrzeni kosmicznej. Zastanawiam się, jaką drogę zawodową powinny obrać osoby, które, tak jak ty, chciałyby pracować w obszarze innowacji, ale wspierając te innowacje na różne sposoby.
Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby mieć chęć do rozwijania się, do uczenia się nowych rzeczy i do jasnego komunikowania. Moja praca to są też relacje. Nie ma współpracy bez budowania relacji. To jest też duża część moich zadań, polega na tym, żeby te relacje budować. I na relacjach wiele rzeczy bazuje. Więc na pewno osoby, które są otwarte, na pewno osoby, które są komunikatywne. I bardzo mocno chciałabym powiedzieć, że nie ma znaczenia wykształcenie, bo ja też dzielę się swoją wiedzą w różnego rodzaju programach mentoringowych i mówiąc kolokwialnie, szlak mnie trafia, jak słyszę, że dziewczyna, która jest młoda, inteligentna, pełna energii, mówi, że ona się nie nadaje. Ja mówię, ale skąd wiesz, że się nie nadajesz? No bo ja się nie nadaję, bo ja na przykład jestem humanistką i ja nigdy w życiu nie będę pracowała w IT, chociaż tak bardzo bym chciała. Mówię, a co zrobiłaś, żeby się przekonać, że się nie nadajesz? Mówię, na ilu rozmowach kwalifikacyjnych byłaś? Z iloma osobami rozmawiałaś, które robią to, co to byś chciała robić? Więc wystarczy moim zdaniem schować w kąt te swoje blokady psychiczne, które zwłaszcza kobiety dość często mają bardzo mocno zakorzenione i spróbować.
Czy według ciebie są jakieś umiejętności, które są szczególnie cenne, bądź doświadczenia szczególnie cenne, które warto zdobyć, żeby pracować w tym obszarze?
Wydaje mi się, że wszelkie doświadczenia po obydwu stronach barykady, czyli zarówno w nauce, jak i w startupach, są bardzo cenne, dlatego że widzi się wtedy różne punkty wspólne i różne punkty spojrzenia, różne oczekiwania. A to dużo daje, bo potrafi się wtedy postawić w roli tej drugiej strony. Wydaje mi się, że to, co jest istotne, jeżeli pracujemy z innowacyjnymi rozwiązaniami, to jest umiejętność czerpania z różnych swoich dotychczasowych doświadczeń. Taka interdyscyplinarność, która pozwoli zastosować pewne doświadczenia z jednej branży w innej branży. To jest coś takiego, co coraz bardziej zaczyna być dostrzegane w naszej rzeczywistości, ponieważ no, rzeczywistość zmienia się, tak? Zmienia się bardzo szybko i nasze studia czy nasze wykształcenie sprzed 10 lat, ono tak naprawdę nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Więc moim zdaniem praca z innowacjami wymaga umiejętności łączenia różnych aspektów, różnych elementów i właśnie na styku tych różnych dziedzin czy różnych punktów widzenia powstają najciekawsze rzeczy.
Zwłaszcza, że tak jak mówisz, jest tak, że nowe zawody obecnie powstają dużo szybciej niż nowe kierunki studiów. Agnieszka, a co według ciebie powinny jeszcze wiedzieć o tym zawodzie osoby, które być może chciałyby mieć podobną pracę do twojej?
Wszystko zależy od tego, w jakiej firmie chcą pracować. Czy chcą pracować na uczelni, ponieważ na uczelniach również takie osoby zajmujące się innowacjami pracują. Czy chcą pracować w instytucjach publicznych, w funduszach venture, czy chcą pracować dla dużych korporacji. Każda z tych firm, czy każda z tych instytucji ma inne podejście do tego, jak innowacjami chcą zarządzać, jak chcą budować to środowisko wokół innowacji. Ja mogę się z tobą podzielić troszeczkę doświadczeniami z Huawei'a, ponieważ jest to firma azjatycka i w związku z tym specyficzna. Tutaj te różnice kulturowe mają duże znaczenie, ale też są niezwykle rozwijające. Ja zaczynając pracę w Huawei'u miałam naprawdę duże doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, natomiast to, co zostałam w firmie, było dla mnie dużą nowością, więc na takie aspekty też trzeba zwracać uwagę, decydując się na wybór tej ścieżki. Tutaj podejście zależy mocno od tego, dla kogo pracujesz i chyba warto powiedzieć o tym, że każda duża firma ma swoje priorytety, ale też swoją specyfikę.
Powiedziałaś o tym różnym podejściu, że zupełnie różne podejścia będą w zależności od tej przestrzeni, w której będzie pracować osoba zajmująca się innowacjami. Jakbyś mogła powiedzieć o kilku takich trzech, powiedzmy, największych różnicach, jakie widzisz?
Dużym korporacjom zależy na tym, żeby znaleźć startupy, które rozwiążą aktualne problemy czy wyzwania, z którymi korporacja się mierzy, a których sama nie potrafi rozwiązać, dlatego że nie ma określonych kompetencji, albo uznała, że rozwiązanie tego problemu będzie szybsze i bardziej efektywne z poziomu startupu. W przypadku uczelni rolą takich brokerów innowacji czy brokerów wiedzy jest sprzedanie czy pokazanie do biznesu, do rynku tych rozwiązań, które powstały na uczelni. To są rozwiązania bardzo często na różnym etapie rozwoju i w zależności od tego też poszukiwani są różni partnerzy. Z punktu widzenia instytucji publicznych, które wspierają innowacje, tutaj z kolei najbardziej chodzi o to, żeby generalnie promować nasz region, promować nasz kraj i wspierać określone trendy. To jest też coś, co robi Komisja Europejska, czyli wspiera ogólnie rozwój innowacji, przedstawiając czy udostępniając programy. Jednym z takich programów jest program dla liderek, które kierują firmami innowacyjnymi. Generalnie chodzi o to, że Komisja Europejska bardzo mocno promuje kobiety w biznesie i promuje różnorodność, promuje firmy, które są prowadzone przez kobiety i te firmy sobie świetnie radzą na rynku, chociaż jest ich mało. Tak?
Miałaś okazję obserwować kobiety startuperki, zarówno działając na rzecz innowacji po stronie uczelni, jak i po stronie biznesu. Dlaczego według Ciebie jest tak mało kobiet, które zakładają startupy?
Kobiet jest mało w ogóle w biznesie, znaczy mało, jest ich mniej relatywnie niż mężczyzn i to też pewnie wynika z naszych uwarunkowań kulturowych i tego, że kobiety raczej najpierw myślą o rodzinie i o potomstwie niż o zakładaniu własnej firmy. Jest im po prostu trudniej, mają mniej czasu albo po prostu chcą mieć mniej czasu, tak? Decydują się na wybór innych priorytetów niż mężczyźni. Natomiast w przypadku startupów i młodego pokolenia ja już nie widzę aż tak dużej różnicy. Są zarówno dziewczyny, które wdrażają swoje pomysły, jak i panowie. Natomiast to, co moim zdaniem jest najistotniejsze, to to, że nikt nie poradzi sobie sam i zawsze najlepsze zespoły, najlepsze projekty powstają w miejscach czy w przypadkach, gdzie jest ta kompatybilność, gdzie są i panowie, i panie, i gdzie jest też miks różnych kompetencji. Więc moim zdaniem to zależy od osobistych predyspozycji, a nie od tego, czy jest się kobietą, czy jest się mężczyzną.
Wiesz co, myślę bardziej o tym, że patrząc na konkursy dla startupowców, najwięcej zgłasza się w nich jednak mężczyzn, dużo więcej niż kobiet.
Zgadza się, ale to też chyba wynika z tego, że oczywiście generalizuję w tym momencie, natomiast kobiety bardziej, że tak powiem, nie doceniają siebie niż mężczyźni. Być może mocno uogólniam, natomiast to jest coś, co ja też obserwuję. Panowie najpierw robią, potem się zastanawiają, a kobiety odwrotnie. W przypadku rozwiązań, które są nowe, innowacyjne, jeżeli za długo się zastanawiasz, to na pewno ktoś wymyśli coś podobnego dużo szybciej od ciebie, więc to jest też kwestia tego, żeby reagować w szybki sposób i dopasowywać się, nie bać się, po prostu próbować. Tak jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. To tak jak ze wszystkim. Być może to jest banał, natomiast w wielu przypadkach po prostu trzeba spróbować.
Czy według ciebie jest coś, co mogłyby robić kobiety lepiej, inaczej, zarówno w biznesie, jak i w nowych technologiach, zakładając startupy?
Kobiety na pewno i do biznesu, i do firmy wnoszą empatię, wnoszą relacje i wnoszą takie bardziej ludzkie podejście. Zresztą w dzisiejszej rzeczywistości liczy się nie tylko efekt końcowy, ale również to, jak się do niego doszło, więc zespołom typowo męskim, zwłaszcza w świecie IT, jest trudno funkcjonować bez takiego pierwiastka kobiecego.
A jak uważasz, co jest takim największym wyzwaniem w tym momencie właśnie dla kobiet w nowych technologiach?
Ja myślę, że w tej chwili tych wyzwań nie ma aż tak dużo, bo porównując sytuację sprzed 10 czy 15 lat, ona jest dramatycznie inna i dużo lepsza. Jest dużo większa dostępność. Wszystko, po co chcemy sięgnąć, jest w zasięgu ręki. Tak? Jeżeli mówimy o możliwości rozwoju, o szkoleniach, nie ma tutaj ograniczeń. Wszystko jesteśmy w stanie w tej chwili znaleźć online, jesteśmy w stanie znaleźć mentorów, osoby o podobnych zainteresowaniach i ta łączność i ta możliwości networkingu czy korzystania z doświadczeń innych jest dużo większa. Troszeczkę pewności siebie warto mieć. Tutaj nie mówię o przechwalaniu się czy emanowaniu swoimi osiągnięciami, natomiast jeżeli rzeczywiście coś robimy, jesteśmy w tym dobre, to mów mówmy o tym. Najzwyczajniej mówmy o tym i nie pozwalajmy, żeby coś, co robią kobiety, zostało pokazywane jako praca kogoś innego, bo takie sytuacje też się zdarzają, w świecie startupowym również. To jest niezwykle konkurencyjne środowisko. Zawsze jest tak, że finalny produkt czy rozwiązanie jest pracą zespołową, jest efektem pracy iluś osób i każda z tych osób wkłada do tego projektu swój kawałek serca, swój kawałek umysłu.
Czy patrząc na całą twoją dotychczasową ścieżkę kariery, na to, jaki zawód wykonujesz i jak obserwujesz też kobiety działające w startupach, zakładające swoje startupy, to czy jest jakieś takie przesłanie twoje dla nich, którym chciałabyś się podzielić?
Zmiana nie jest rzeczą złą. Nie bójcie się zmian i nie bójcie się próbować nowych rzeczy, bo może się okazać, że coś, co wydawało wam się na pierwszy rzut oka bezsensowne czy nie nadające się dla was, się sprawdzi, tak? Więc do momentu, kiedy nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Ja też tak robię. Czasem jest to rzucanie się na głęboką wodę, ale najczęściej, oczywiście nie w 100%, sprawdza się. Druga rzecz, którą można byłoby rozwinąć, to takie podejście, które kwestionuje zastaną rzeczywistość. Chodzi mi o umiejętność zadawania pytań i kwestionowania tego, co jest zastane. To, że coś działa w określony sposób, to nie znaczy, że nie można tego zrobić lepiej. Więc do momentu, kiedy nie będziecie pytały, nie będziecie sprawdzały, nie będziecie weryfikowały, na pewno nie dowiecie się, czy możecie to zrobić lepiej, czy nie. No i trzecia i chyba najważniejsza rzecz, wsparcie, mentoring i networking. W dzisiejszej rzeczywistości jest bardzo wiele osób, które chce się dzielić swoim doświadczeniem, chce się dzielić swoją wiedzą i warto z tego korzystać. Ja pomimo tego, że sama jestem mentorką, czasem też korzystam z mentoringu i ze wsparcia. Inspiracje, które dają mi inne osoby, są naprawdę bardzo istotne.
To, co wcześniej powiedziałaś o tym nieszablonowym myśleniu, to rozumiem, że twoja rada to jest taka, żeby być innowacyjnym, ale również w obszarze patrzenia na swoje własne CV i w obszarze życiowych zmian.
W pracy spędzamy za dużo czasu, bardzo dużo czasu i tak naprawdę jeżeli ktoś nie odnajduje się w tym, co w tej chwili robi, jeżeli męczy go to, co robi, to naprawdę warto usiąść się, zastanowić, co można zrobić lepiej, inaczej i po prostu spróbować, tak? No jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Natomiast zawsze będzie można powiedzieć, że się próbował.
Albo że było się geofizykiem, a teraz się jest ambasadorem innowacji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To była wielka przyjemność Cię poznać.
Dziękuję, Agnieszko.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Agnieszką, która na własnym przykładzie pokazała, jak wykorzystać swoje doświadczenia naukowe, pracując w biznesie. A przy tym, jak można połączyć pasję do śledzenia trendów i innowacji z karierą zawodową.